Lektura obowiązkowa. Poleca Paweł Kamza.
Dzisiaj mówimy o książce Grabież Europy. Lynn Nicholas ją napisała. Losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej. Jutro odbędzie się premiera tej książki. Chyba jutro albo za dwa dni. Wydało ją wydawnictwo poznańskie Rebis. Obiecaliśmy, że zajmiemy się teraz Polską i naszymi stratami. Chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii na moment europejskiej, ponieważ powiedziałeś, że mnóstwo rzeczy Amerykanie oddali oczywiście RFN-owi, czyli Niemcom. No w ogóle chwała im za to, że nie mówiąc już o tym, że Włosi, Francuzi i tak dalej, i Belgowie i Holendrzy to bardzo szybko odzyskali swoje te najbardziej takie znane dzieła jak Ołtarz z Gandawy, etc., bo to szło tam po wojnie hurtowo. Amerykanie postanowili zwrócić część rzeczy Niemcom, w odróżnieniu zupełnie od wschodniej strony Europy, gdzie po prostu Rosjanie się zupełnie nie przejmowali żadnymi kwitami, żadnymi właścicielami, żadnymi muzeami, tylko wszystko pakowali do wagonów i wieźli na wschód. W związku z tym tam wylądowała na przykład cała Galeria Drezdeńska, która została zwrócona Niemcom dopiero chyba w latach 50. czy 60. Tam wylądowało bardzo wiele polskich dzieł. Być może tam się znajduje słynny Rafael na przykład, o którym zaraz powiemy. No ale też dzięki temu na przykład Polska zupełnie nie wiadomo dlaczego. No pewnie wiadomo dlaczego, bo tutaj były ukryte te zbiory. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w bibliotece chyba znajdują się rękopisy Beethovena ze słynnej biblioteki tak zwanej Berlinki, czyli z Berlina. Tam chyba jest Beethoven, Mozart i kilku innych znanych panów. No właśnie, to Europa. No Polska była też w Europie. My mamy...
Jesteśmy w Europie.
Zaraz. Tak? I mamy wielkie straty na nas.
Ale zanim przejdziemy do tych strat polskich, no bo oczywiście będziemy, możemy tutaj biadolić bardzo dużo biadolić, to jest interesujące, rozmawialiśmy przez chwilę o tym poza anteną, że tak powiem, czy te obiekty sztuki, te kradzieże wielkie, jak to się mówi, to łupienie tych bibliotek i tych muzeów, rzeczywiście jest takie niezwykłe. Jeśli przyjrzeć się historii Europy świata. I świata, to każdy zwycięzca grabił najpierw groby, później kościoły, jak jeszcze nie było muzeów, a później muzea, jak były.
No chyba, że palił biblioteki.
No, pomijam momenty palenia. Niemcom się zdarzyło, spalili trochę.
Więc... Aleksandryjską bibliotekę ci przypominam.
To nie Niemcy spalili akurat, ale Niemcy palili i książki, dzieła sztuki, jak o tym mówiliśmy. Więc pominę te już poza wszelkim...
Skrajne przypadki.
Ale mówię o tym, że zabierano kolekcję i ta kolekcja jest na przykład pokazywana teraz w Petersburgu, w Turkmenistanie są obiekty polskie, bym przypomnę na przykład.
Tak
w Waszyngtonie, Waszyngtonie są, czy w Waszyngtonie, w Nowym Jorku w muzeum są polskie, fragmenty owego Dürera wiszą na przykład. I teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy źle? Ponieważ historia sztuki i historia obiektów pokazuje, że każdy każdy najeźdźca
łupieżca
łupy swoje zabierał i pokazywał gdzie indziej. Teraz jest pytanie, czy to nie jest okazja, żeby te zbiory zmieniły miejsce pobytu i były pokazywane innej publiczności.
To jest rewolucyjna ta teoria. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak kolekcje, które stanowią jednolitą całość, jak na przykład te rysunki Dürera, żeby tego jednak nie rozdzielać. A myślę sobie o tym, o czym ci też mówiłem poza anteną, że jest wielka kolekcja XIX-wiecznej sztuki romantycznej, głównie niemieckiej, Friedricha Schinkla i tak dalej, która była gromadzona dla Starej Galerii Narodowej w Berlinie. Ona została teraz skupiona znowu w jedną całość po zjednoczeniu się Niemiec i naprawdę robi to piorunujące wrażenie, ponieważ jest to bardzo przemyślana, jednolita kolekcja gromadzona w specjalnie dla niej przeznaczonym budynku.
Ale gdyby iść tym tropem, to na przykład National Gallery czy Louvre po części musiałyby przestać istnieć, no, ponieważ wiadomo, że ile i Anglicy i Francuzi, także Hiszpanie do Prado,
Napoleon
na przykład
głównie.
Kradli z Afryki, Bliskiego Wschodu i krajów Grecji, Turcji, krajów, gdzie tylko komukolwiek się udało najechać. I teraz jest pytanie, daj mi skończyć. National Gallery zostało stworzone jako muzeum i do tego muzeum przywożono, bardzo często kradnąc, obiekty. I teraz jest pytanie, czy ważniejsze jest, żeby pokazywać te obiekty w Londynie w kształcie, który został wymyślony w XIX czy już XVIII wieku, czy powinno, tak jak Egipt i wiele krajów Afryki Północnej, awanturuje się i ubiega się, Grecy tak samo, i żądają, żeby Londyn im te obiekty zwrócił. Czy warto, żeby te obiekty były gdzieś na Bliskim Wschodzie? Przypomnę, że Muzeum Irakijskie, które odzyskało część zbiorów z powodu wojny, zostało uszkodzone i ile zniknęło tego z Iraku, nie wiemy.
A propos...
Mówię o muzeum w Bagdadzie.
A propos Grecji i Wielkiej Brytanii, podczas konferencji prasowej, którą relacjonowałem dzisiaj George'a Clooney'a i jego filmu Monuments Men, dziennikarka z Grecji zapytała, wręcz poprosiła, czy zażądała od George'a Clooney'a, żeby ten wyraził swoje poparcie dla narodu greckiego. greckiego, który stara się o zwrot słynnych marmurów Elgina, prawda, z Wielkiej Brytanii, no, które właśnie tam wylądowały, dlatego że Anglicy wyhandlowali, zdaje się, je z Turkami. Ale Grecy tutaj się tłumaczą, tutaj odbijam piłeczkę, Grecy się tłumaczą, że okej, teraz mamy świetny, rewelacyjny, klimatyzowany, doskonale nowoczesny obiekt na Akropolu, gdzie możemy owe marmury Elgina z Partenonu pokazywać. I ja też tak, szczerze mówiąc, trochę przyznaję im racji, że być może jest to jednak lepsze miejsce niż National Gallery.
Ale to jest pewnie prawda, że lepiej oglądać każde dzieło sztuki w miejscu, gdzie ono powstało, ogląda się skalę, światło. To będzie zupełnie inny, że tak powiem, kontakt z tym dziełem sztuki. Choć akurat Akropol, na którym byłem w zeszłym roku, jako muzeum jest fatalnie przygotowany, tak, jak ekspozycja. Jest beznadziejny, jest czynny w godzinach w ogóle absurdalnych, no, i tak dalej. Dajmy spokój, Greko.
Wróćmy
do pytanie otwarte. Czy rzeczywiście każde... Oczywiście naganne jest łupienie, naganne są kradzieże, zgadzamy się. Choć czasami, kiedy oglądamy dzieje tych obiektów sztuki, czasami lepiej, żeby one sobie przewieziono do innych miejsc i tam były pokazywane. Można o tym tak powiedzieć.
Lepiej,
prawda?
Że były w Londynie niż w Bagdadzie.
Mnie dużo bardziej, bezpieczniej dla niektórych obiektów, chociażby przez chwilę. Mnie dużo bardziej zainteresowało w tej książce to, co pokazuje się, czy okazało się, co mnie bardzo jako osobę, która, że tak powiem, pracuje raz po raz sztuce, ucieszyło, że obiekty sztuki mogą budzić aż takie emocje, mogą być zaangażowane tak ogromne pieniądze, żeby
ofiary
zabierać. Oczywiście, że giną ludzie, są ogromne armie nieomalże, oddziały wojskowe organizowane po to, żeby coś ukraść albo żeby coś bronić. I to jest bardzo interesujące, co takiego jest w tych obrazach, bo ja rozumiem, że to są kosztowności i można je po prostu przeliczyć, wyrwać i sprzedać, ale obrazy, przecież to ich wartość jest w ogóle... No, jakiś obraz i mówię, że jest wart jakieś miliony dolarów. Dlaczego? Co takiego się
nie
stało
rozwiążemy
historii,
teraz tej, nie że, rozwiążemy teraz tej
nie,
zagadki.
Nie, bo to znaczy, że...
No wiesz, jeżeli Leonardo namalował ileś tam obrazów, zostały 3, no to być może ich rzadkość po prostu. No,
w każdym razie warto jest, ja o tym mówię dlatego, żeby współcześni rządzący państwami zrozumieli to, na co wpadli władcy Europy około wieku XV, kiedy zaczęto tworzyć prywatne kolekcje, bo to właśnie mniej więcej w tym czasie już nie było wyłącznie kolekcji, które były zbiorami kościelnymi, z tak zwanymi skarbcami, nie tylko chowano obiekty sztuki do grobów, bo to były pierwsze kolekcje, tylko były one rzeczywiście tworzone dla mecenasa, ponieważ ówcześni XV i XVI wieczni władcy europejscy odkryli, że ich pamięć może przetrwać w dziełach sztuki. Okazało się, że oni to zrozumieli, że mogą zginąć, oni zginą, zginą przekazy, zginą kroniki, mogą zginąć ich wielkie, wspaniałe pałace, a jest szansa, że być może jakiś pojedynczy obraz, pojedyncze dzieło sztuki związane z nim przetrwa i przeniesie go, no może nie w wieczność,
nieśmiertelność.
A, no, jak da im dłuższe życie. I to leży u podłoża wielkich kolekcji europejskich, które zaczęły powstawać. Była wiara ich twórców, że tworzą coś, co przeniesie tych twórców, tych, którzy organizowali, w przyszłość, w niemalże wieczność. I o tym mówię dlatego, że to jest perspektywa, o której się, dyskutując dzisiaj o kształcie muzeów, o miejscu artysty, o tym, czy kultura ma być dofinansowana, czy niefinansowana, się kompletnie myśli. To znaczy, ówczesne władze są zupełnie oderwane i pozbawione takiego myślenia. A popularność tej książki, to, że Klinej zrobił ten film o tym i mówi się o tym, to może warto pomyśleć nie tylko o ogromnych pieniądzach zarabianych w tym miejscu i teraz przez marszandów, ale o tym, co te dzieła znaczą dla przyszłości.
Myśmy zostali pozbawieni kilku ważnych dzieł, wracając
11
do Polski.
Milionów, o tam mogę ci powiedzieć, 11 milionów książek od starodruków, rękopisów iluminowanych do przeróżnych dzieł sztuki. Książek zostało straconych. 3,5 tysiąca obrazów mistrzów europejskich, 11,5 tysiąca obrazów mistrzów polskich. Setki tysięcy rysunków i grafik. Wróciło z tego bardzo niewiele.
W tym zresztą też plus tej książki. Ja byłem bardzo pozytywnie rozczarowany. Pozytywnie rozczarowany. Pani Lynn Nicholas nie odwraca się od Europy Wschodniej. Nie odwraca się od Polski przede wszystkim i pisze dosyć dużo o tym.
Zirytowała strasznie opisem kampanii wrześniowej.
Tak, nie, kompletnie nie
rozumie tego, co działo się.
Rzućmy na to słone milczenie. Ona nie rozumie tego, to prawda.
O zupełnym braku i o...
To prawda. I to są takie trochę dywagacje na poziomie szkoły podstawowej.
Klisze ze szkoły podstawowej i to bardzo źle przygotowanej pani, jeśli chodzi o
jakieś takie głupoty w stylu tam, że przekuwali napisy na grobach, co się zupełnie oczywiście.
Zdarzały się takie tam... Koncepcja wojny wschodniej, słynnego Blitzkriegu, w jej jej opisie ale na szczęście, jest z poziomu lat 60. wiedzy historycznej.
Ale na szczęście pani poświęciła temu dwie czy trzy strony, bo resztę poświęciła temu, co się działo ze słynnymi obiektami z polskich zbiorów. Między innymi oczywiście,
mamy
które...
trzy najważniejsze.
No, trzy najważniejsze. Dama z Gronostajem, czyli z Łasiczką. Ta oczywiście nam została, bo Frank ją woził ze sobą, jak tutaj pisze pani. Nawet ją wieszał gdzieś tam nad koloryferem, ale w końcu dzięki, zdaje się, Estreicherowi wróciła.
Estreicher ją odkrył gdzieś w jakiejś miejscowości.
Miłosierny Samarytanin, tak. Rembrandta też, pejzaż
też dzięki wrócił. Frankowi wrócił.
No ale niestety z jedną...
Rafael
słynny. Co z tym Rafaelem? No, ten nie wrócił. Portret Młodzieńca. Na stronie internetowej można zobaczyć.
Tak, jest w ogóle strona internetowa polska Muzeum Wirtualne Dzieł Nieodzyskanych, gdzie można obejrzeć im obrazy, rysunki, grafiki. Jest też strona angielska Lost Art, która pokazuje nieodzyskane do dzisiaj dzieła sztuki z całej Europy, więc można sobie porównać, co zginęło. W tym momencie nasze dzieła sztuki wyglądają dość marnie, to znaczy nie są najwyższej jakości, ale są nasze, więc o nich mówmy. Rafael. Rafael jest bardzo ciekawym obrazem, bo po pierwsze, nie wiadomo, czy na pewno namalował go Rafael. Jest niesygnowany. Zginął w latach 40., czyli wtedy jeszcze nie znano tych subtelnych i bardzo wyrafinowanych technik badania, które pozwoliłyby ustalić zwiększą prześwietlania przeróżnymi promieniami, innymi technikami i ustalenia, czy na pewno to jest, czy z największym prawdopodobieństwem, że to jest Rafael, czy nie.
Kolekcja czartoryskich zdaje się w połowie XIX wieku.
Tak, na początku XIX wieku jest spór, czy w roku 1800, czy 1808 czartoryscy go kupili. Tak, bardzo wcześnie kupili go od weneckiej rodziny. Kupowali go z przekonaniem, że jest to autoportret Rafaela, bo tak on bywa opisywany w historii sztuki wieku XIX.
No i się zapadł.
Zapadł się pod ziemię.
Z Frankiem razem.
Razem z Frankiem. Te dwa obrazy, o których mówiliśmy, czyli Rembrandt i Leonardo da Vinci wrócili, Rafael nie. Pojawiały się raz po raz głosy, nawet na początku lat do XXI wieku historyk sztuki warszawski powiedział, że obraz się pojawił, że jest znany, zostanie odzyskany, później to dementował. W tym pokrętnym, jak powiedziałeś, świecie handlarzy, nie wiadomo, czy to była kaczka, czy przejęzyczenie pana profesora, czy rzeczywiście ktoś pojawił się, bo raz po raz mówi się, że urzędnicy ministerstwa przyznają się, że mają minimum raz do roku informacje, które podobno bardzo starannie sprawdzają, że ktoś wie, że gdzieś ten Rafael jest, że ktoś go gdzieś widział. To, że on gdzieś jest, ja uwierzę, jak mówi pani z ministerstwa, my wierzymy, że Rafael istnieje, ja też w to wierzę. Nie wierzę w amerykańską wersję spalenia tego obrazu. Mam nadzieję, że stanie się to samo, co stało się z obrazem Gierymskiego, Żydówka z pomarańczami. 2010 rok pojawiła się obraz, który był uważany za zaginiony. Też mówiono, że spalony. Pojawił się na jednej z aukcji europejskich.
Trzeba by go trochę odrestaurować, ale jest. Faktycznie można go oglądać.
Miejmy nadzieję, że Rafael się pojawi w książce, o której państwu mówiłem, kryminale, który napisał mieszkający w Anglii, były oficer Wojska Polskiego, architekt na emeryturze, tajemnica Rafaela, stawia dość przewrotną tezę, pomijając cały wątek sensacyjny. On uważa, że obraz Rafaela został odzyskany przez ludzi związanych z emigracją londyńską, z ogromnym nakładem sił, wyrwany z rąk handlarzy sztuki i ukryty. Nie powiem państwu gdzie, bo to jest clue tej książki. W każdym razie ten obraz leży i czeka na moment, kiedy w Polsce powstanie w pełni demokratyczna i niepodległa Polska. I wtedy ten Rafael spłynie i zjawi się w polskich
muzeach. Deus ex machina.
Tak jest, jak rycerze śpiący. Powstanie i zjawi się.
Albo cesarz niemiecki śpiący w górze. Jak mu było? Sinobrody? To chyba nie ten.
Nie, coś tam mylę. Nie znam legendy o niemieckim cesarzu.
Ale o tym może kiedyś porozmawiamy.
Rafael ma się zjawić, jak w Polska będzie naprawdę wolna. Taka
czekajmy na niego.
Pan Śmigielski.
Grabież Europy. Lin Nicholas. Losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej wydana książka przez Rebis. Od najbliższego tygodnia już będzie ją można znaleźć w księgarniach. A ja dzisiaj o niej rozmawiałem z Pawłem Kamzą. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.